Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk i to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. I dziś wyjątkowa sytuacja. Jesteśmy na targach książki w Krakowie i będziemy rozmawiać oczywiście o literaturze dla dzieci. I teraz jak się zastanowimy, kto odpowiada za książkę dla dzieci, to jest to cała grupa ludzi. Musi być autor, musi być ilustrator albo ilustratorka, autorka albo autor, a jest to czasem jedna osoba. No i musi być wydawca, który tę książkę dla was, czytelnicy drodzy, przygotuje. I dlatego zaprosiłam dzisiaj do studia, naszego targowego studia Radia Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Zaprosiłam przedstawicieli wszystkich tych zawodów. Zaczniemy od wydawców. Już za chwilę rozmowa z dwiema wydawczyniami o książkach dla dzieci, o decyzjach, o trudnościach, o kłopotach, o nowościach. No i jeszcze bardzo ważna informacja, za każdym razem będą książki do zdobycia. Proszę nadstawiać ucha, bo trzeba je będzie odebrać tradycyjnie na targach, na naszym radiowym stoisku. Więc no, trzeba się tu będzie wybrać, żeby książkę otrzymać. To do tych słuchaczy kieruję ten apel. Piękne książki już czekają, a o nich zaraz będziemy opowiadać. Nadajemy do godziny 10 ze studia Radia Kraków na targach. Mamy w naszym radiowym studiu na targach dzisiaj wyjątkowych gości. Dwie panie, dwie kobiety. Odpowiedzialne za to, co wy dostajecie do czytania, bo są to dwa bardzo ważne i bardzo fajne wydawnictwa, które skierowane są na literaturę dla dzieci. Katarzyna Klejna, właścicielka wydawnictwa Tako. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Natalia Szenrok-Brożyńska, która jest od niedawna szefową wydawnictwa Frajda. Mówię od niedawna, prawda? Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, Natalia. Od niedawna, bo to jest chyba najmłodsze wydawnictwo, które zajmuje się literaturą dla dzieci.
Tak, to jest takie wydawnictwo, które powstało w dużej grupie wydawniczej, która już istnieje 10 lat. Sama Frajda ma 2 latka. Także
no to dziecko
raczkujemy.
Jeszcze. Tak, jeszcze dziecko. Natomiast zdecydowanie wasze wydawnictwa mają coś wspólnego, bo są w sumie niewielkimi wydawnictwami i bardzo mało ludzi jest zatrudnionych przy wydawaniu, opracowywaniu, dopuszczaniu książek, redakcji, potem promocji. To was na pewno łączy, ale pani Kasiu, małe wydawnictwo Tako istniejące już od wielu lat, znalazło się w takiej grupie skupiającej kilka mniejszych wydawnictw. Po co wam to było? Przecież to jest konkurencja.
Dobre książki się przyjaźnią, to jest hasło grupy wydawniczej Tu się czyta. To jest grupa przyjacielska i książkowa. Po co nam było? No, każdy mały wydawca boryka się z tym, że wszystkie obowiązki ma na własnej głowie i biorąc pod uwagę to całe spektrum, troszkę potrzebowaliśmy wsparcia w sprzedaży naszych książek, w dotarciu do księgarzy, do czytelników i dzięki temu, że połączyliśmy siłę 5 wydawnictw Albus, Buka, Druga Noga, Format i Tako, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby sobie otworzyć dział handlowy.
Często też tak jak dzisiaj tutaj na targach, jesteście na jednym stoisku, współpracujecie ze sobą, odsyłacie do siebie nawzajem czytelników. Jest to niezwykła inicjatywa, bo zwykle uważa się, że no, jeżeli poszedł do tamtego stoiska kupić książkę, to już do mnie nie przyjdzie, a wy się właśnie wspieracie i mi się to bardzo, bardzo podoba.
To jest chyba też fenomen.
Tak, to jest absolutnie fenomen, chyba nie ma w Polsce drugiej takiej grupy.
Tak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie niezależne wydawnictwa, to drugiej takiej inicjatywy nie znam w Polsce. Ale no, my jakby opieramy tę współpracę na długiej znajomości, na pewnej relacji osobistej,
zaufaniu.
I współpracowaliśmy po prostu już wcześniej, wymieniając się na przykład dyżurami podczas targów, spotkań z czytelnikami, zanim jeszcze mieliśmy grupę Tu się czyta, więc
Natalio, ty już powiedziałaś takie trudne słowo imprint, czyli tak, żeby dzieciom to wytłumaczyć, część po prostu wielkiego wydawnictwa.
Tak, to jest tak jakby małe wydawnictwo w dużym, znanym już wydawnictwie. Frajda jest w wydawnictwie, które wydaje książki na przykład pana Remigiusza Mroza, czyli jednego z bardzo poczytnych w Polsce autorów kryminałów dla dorosłych. No ale też postanowiła się grupa wydawnicza Filia otworzyć na literaturę dla dzieci i założyła tak jakby małe wydawnictwo wewnątrz tego swojego dużego wydawnictwa.
I ty tam jesteś za wszystko odpowiedzialna.
Tak. Ja...
Łącznie z wymyśleniem nazwy tego wydawnictwa.
tak, akurat miałam tą przyjemność i też oczywiście współpracujemy z dużą ilością redaktorów, korektorów, grafików.
No wiadomo, że nie dałabyś tego rady wszystkiego robić. Powiedzmy, że w ciągu tych 2 lat, ile wydaliście książek dla dzieci?
Właściwie wydaliśmy ponad 40 tytułów.
I to jest niesłychane, że tak małe wydawnictwo z taką małą obsługą, że tak powiem, wydaje tyle książek i tak różnorodnych książek, bo to są książki zarówno dla malutkich dzieci, jak i takie powieści.
Tak, znaczy Frajda jest w też takiej komfortowej sytuacji właśnie, że to jest małe wydawnictwo w dużym wydawnictwie, gdzie już jest wiele rzeczy wypracowanych są przetarte szlaki, są kontakty, na przykład tutaj nie ma problemów i wyzwaniem jakimś takim ogromnym nie jest dystrybucja, bo jest dział handlowy, który działa od lat, czyli dotarcie z książką do odbiorców, do bibliotek, do księgarń.
I tobie pozostaje to, co najprzyjemniejsze, wybór. O co ma się pokazać, tak?
Tak, razem
potem z... organizowanie na przykład spotkań z autorami, to też...
Tak, jest... promocja właśnie tak, żeby pokazać tą książkę, ale właśnie wybór i praca nad książką. Czasami są to książki wspólnie wymyślane z autorami i z ilustratorami, czy propozycje, które są do nas nadsyłane, czyli to jest w ogóle najbardziej fascynujące, jakby praca nad książką od zera.
Samego początku.
I taka świadomość wpływu, a potem, potem jakby ta książka wychodzi z druku, ma się ją w rękach i to jest niesamowite uczucie. Również dla właśnie wydawcy, nie tylko dla autora, ilustratora. A też jest dużo takich propozycji gotowych, kupowanych zagranicznych książek, zagranicznych autorów, które są już wydane w innych krajach, a my tłumaczymy je na język polski i przybliżamy polskim odbiorcom.
Dobrze, że to powiedziałaś, dlatego że Tako kojarzy mnie się przynajmniej bardzo z literaturą hiszpańskojęzyczną, z książkami, które są tłumaczone przede wszystkim. I tak jesteście dosyć konsekwentni chyba, chociaż pojawiło się parę innych języków ostatnio. I teraz możemy powiedzieć o tych nowościach, które mamy dzisiaj, od razu mówię, dla naszych słuchaczy. Staranność, z jaką wydajecie te książki, ich piękno od strony też ilustratorskiej, to jest po prostu taki znak jakości za każdym razem, kiedy przychodzi paczka od Tako, to ja wiem, że będą cuda w środku i teraz też takie mam tutaj na stoliku. Królowa w jaskini.
Tak, w październiku ukazały się w Tako 2 tytuły i to są nasze jesienne nowości. Już innych nie będzie. Mm-hmm. To jest właśnie znak tego, że jesteśmy tacy malutcy. Mm-hmm. I Królowa w jaskini to jest taka baśniowa opowieść o dojrzewaniu, dorastaniu. Autorka katalońska Julia Sarda jest znaną na świecie ilustratorką, ale to jest jej debiut autorski. I fabuła tej książki to jest podróż 3 sióstr, które wymykają się z domu po raz pierwszy bez opieki dorosłych. Nikt o tym nie wie, ale to najstarsza gra te główne skrzypce i namawia młodsze, żeby sprawdziły, czy w jaskini za ogrodem mieszka rzeczywiście królowa, która jej się przyśniła.
Mm-hmm, czyli jest tajemnica, jest przygoda, super. Teatr po sąsiedzku. Też zachwycił mnie ten tytuł ilustracjami, które są takie trochę retro, takie trochę jak ja pamiętam ze swoich książek z dzieciństwa, z lat właśnie tam 60. Tak malowane, jak sobie wyobrazimy elementa Szwalskiego, na przykład to były mniej więcej takie ilustracje. Kto stworzył to piękne dzieło?
autorka jest niemiecką twórczynią książek obrazkowych, nazywa się Sonia Danowski i dostaliśmy od Soni wiadomość, że bardzo się cieszy, że w końcu do Polski trafiły jej książki. Ten głos, że skojarzenie budzą ilustracje jej książki z książkami z dzieciństwa, z ilustracjami retro, powtarza się, dostajemy mnóstwo takich głosów, a myślę, że sekret tkwi w tym, że na rynku polskim stosunkowo mało jest ilustracji realistycznej, takiej, która jest jak namalowane zdjęcie, która przedstawia dzieci jako dzieci, a nie dzieci jako zajączki i tak dalej. Więc to jest fenomen jej twórczości.
Nie będziemy opowiadać o treści, bo odsyłam państwa dorosłych do decyzji o sięgnięcia po tę książkę dla dzieci, czytania jej na głos i oglądania tych niesamowitych ilustracji, że tylko muszę powiedzieć, że przełożył tę książkę z niemieckiego mistrz Łukasz Musiał, świetny przekład. I teraz szybciutko Frajda, która ma więcej książek. Aha, bo my jeszcze mamy książki, przecież mamy książki z tej grupy, to za chwilkę jeszcze powiemy, co jeszcze tutaj mamy. Frajda ma bardzo bogatą w tej chwili propozycję na ten okres jesienno-zimowy, ale umówiłyśmy się z Natalią, że o zimowych, o świątecznych książkach będziemy mówić kiedy indziej.
Tak, dzisiaj mamy trochę czasu.
Dzisiaj mówimy o tym, co ostatnio się pokazało. Sikorka Mela Agnieszki Olejnik mnie zachwyciła.
Boże, jaka pogodna książka. Tak, no to jest...
O ptaszku, o dziewczynce, taka spokojna, tak, taka pozytywna. Tak. Tak bardzo nam brakuje.
To jest też cecha pisarstwa Agnieszki Olejnik, która jest tak naprawdę też bestsellerową autorką książek obyczajowych dla dorosłych. Znaną, lubianą, wydała już bardzo wiele tytułów. I tutaj okazało się, że ma w szufladzie Sikorkę Mele. I nas też, nas też ten tekst zachwycił. I przepięknie tą książkę zilustrowała Małgosia Piątkowska. Ona też jest w takim bardzo poręcznym, małym formacie. No jest urocza. Jest to historia o Sikorce, która spotyka...
Obserwuje ludzi.
Tak, obserwuje ludzi i spotyka dziewczynkę, Basię, która jest dość przygnębiona, samotna. To jest w ogóle też taka opowieść o takiej anonimowości życia w bloku. Mm-hmm. Bo tutaj też Basia poznaje starszego pana emeryta, który...
samotności.
Tak,
też.
Który też jest samotny. I nagle okazuje się, że oni razem mogą dobrze spędzić czas, wspólnie się wspierać. No i bardzo polecam.
Ustaw kropkę, bo musimy przejść przez następne tytuły. To jest super książka. Naprawdę widziałem mamuta. Zimowy klimat, mnóstwo pingwinów, no i pewien szalony człowiek, który chce znaleźć mamuta i naprawdę go znajduje.
Tak.
Ilustrowana historia, przełożona przez Pawła Berensewicza, kolejnego mistrza przekładu.
Pięknie przełożona. Ta współpraca była prześwietna. No to jest ogromnie zabawna książka, świetnie zilustrowana.
Ja się bardzo śmiałam.
Mamy informację, że dzieciaki zaśmiewają się do łez, dorośli również. Jest też świetnie zilustrowana, bardzo przewrotna.
Alex Wilbur.
Tak,
to stworzył. Mhm. I teraz ja od siebie jeszcze powiem, że jest bardzo dużo książek, nawet z klasyki literatury, również polskich autorów, takich na przykład jak Max Czornej, które wydawane są przez Frajdę w różnych formach, nie tylko do czytania papierowych, ale też do słuchania. I bardzo zachęcam, zresztą my często prezentujemy w Alfabecie fragmenty z waszych audiobooków, bo czytają też najlepsi aktorzy, Łukasz Zadura, Janusz Zadura,
Wiktor Zborowski.
I to jest uczta dla ucha. A ja dzisiaj tutaj mam Sekret ducha, który tak bardzo pasuje do tego czasu, który teraz mamy. Właśnie autorem jest Max Czornej i to jest kolejny tom z takiego cyklu Zagadkowi agenci. Musimy powoli kończyć, mogłybyśmy całą audycję właściwie rozmawiać o nowościach tych tylko dwóch wydawców, a przecież takich wydawców niewielkich jest bardzo dużo. I jest
o książkach można w nieskończoność.
Ale... Teraz robimy tak. Jeszcze pani Katarzyna przyniosła nam książki wydawców, którzy są w tej w kooperatywie. I ja teraz zrobię tak. Te książki zostaną dla słuchaczy. Ja teraz mówię, uwaga, uwaga słuchacze, teraz jest rozdawnictwo. I teraz tak.
Prezenty.
Ten ktoś, kto chce uzyskać od nas którąś z tych książek, musi przyjść na nasze stoisko A3 w hali Dunaj jako pierwsza osoba mówiąca hasło, które teraz będę mówić przy każdym tytule, dostaje książkę. I teraz uwaga. Max Czorny i Sekret Ducha. Mówimy duch. Sikorka Mela. Mówimy Mela. Naprawdę widziałem mamuta. Mamut. Teraz książki Stako. Teatr po sąsiedzku. Mówimy teatr. Królowa w jaskini. Mówimy królowa. Proszę pani Kasiu, proszę mi podać kolejne. Mamy tutaj cudowną książkę z ilustracjami mistrzyni znowu Joanny Consejo. No, choć od wydawnictwa Format, no to proszę powiedzieć, choć. Mamy nowość od wydawnictwa Druga Noga. Już nie chcę być wiewiórką w przekładzie Doroty Hartwig-Olivier-Tale. Proszę powiedzieć, wiewiórka. I ostatnia, ale mamy dużo książek, propozycja. Linka w Mysim Mieście Katarzyny Ryrych z ilustracjami Marianny Sztymy w Albusie. Książka, która jest absolutną nowością. Bardzo ważna literatura. Mówimy Linka. No to jeśli ktoś cośkolwiek z tego zapamiętał, to proszę, żeby przyszedł do naszego stoiska A3 w hali Ambitnie. Dunaj. My żegnamy cudowne wydawczynie Katarzyna Klejna, wydawnictwo Tako, Natalia Szenrok-Brożyńska, wydawnictwo
Dziękujemy.
Frajda.
Dziękujemy. Do usłyszenia,
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Czekamy na następne książki, chociaż jest ich tak dużo, że macie teraz, słuchacze kochani, w czym wybierać. A za chwilkę następnych gości będziemy rozmawiać, właściwie gościni, będziemy rozmawiać o ilustrowaniu książek. Dziękuję wam bardzo.
Dzięki.
Dziękuję.
Alfabet prosto z targów książki w Krakowie. Coraz robi się tutaj głośniej i jest już trochę ludzi, ale otwierane targi są o godzinie 10 i wtedy państwa tutaj na spotkania zapraszamy. I od razu powiem, że nasz następny gość o godzinie 11 zaczyna podpisywać książki na wydawnictwie Nasza Księgarnia w stoisku D22, bo sobie potem zapomnę, więc wolę od tego zacząć. Nikola Kucharska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Obiecałam rozmowę o ilustracjach, chociaż Nikola jest nietypową ilustratorką, bo tworzy własne książki. To jest ciągle jeszcze coś bardzo oryginalnego, bo niewielu mamy w Polsce takich twórców, którzy potrafią opowiedzieć historię i ją zilustrować. Ale ty też ilustrujesz innym książki. To co wolisz?
Zdecydowanie jakimś takim moim ideałem, do którego dążę, jest właśnie robienie tylko i wyłącznie takich książek autorskich, w których mam kontrolę nad całą publikacją i zajmuję się zarówno ilustracją, jak i pisaniem tekstu, a jedno z drugim się płynnie przeplata, łączy i też mogę dobrać sposób, w jaki ilustruję książkę do tego, o czym ona opowiada i sposób narracji do tego, w jaki sposób chcę ją ilustrować. Wydaje mi się, że taka ścisła współpraca tekstu z obrazem jest w książce obrazkowej czymś kluczowym i jakimś takim ideałem, do którego chciałabym zmierzać.
Bo ty sobie wypracowałaś też ten taki twój bardzo oryginalny styl. Jeśli ktoś nie zna książek Nikoli Kucharskiej, to musimy o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że jest jakaś opowieść i do tego są ilustracje, tylko to się cały czas wszystko przeplata i trudno nawet nazwać jakimś gatunkiem te opowieści, bo nie są to książki obrazowe, bo książki obrazowe to są książki dla małych dzieci, gdzie po prostu są obrazki i dzieci sobie mogą opowiedzieć historię przy pomocy. Rozmawiamy z Nikolą Kucharską o jej najnowszej książce Miasto Kotów, wydanej w naszej księgarni. I ja tę książkę miałam na swoim biurku, kiedy się ukazała i przyszła do mojego redakcyjnego pokoju taka dziewczynka 9-letnia i właściwie nie chciała wyjść bez tej książki. Okazało się, że nie tylko kocha koty, ale właśnie urzekła ją i urzekł ją sposób opowiadania i ona po prostu siedziała i zupełnie zaczytana mówiła, chcę tę książkę, no więc dostała ją oczywiście ode mnie. Dziś będzie ktoś ze słuchaczy mógł dostać tę książkę. Nikola, ale oczywiście ja wiem, jakie dzieci zawsze będą zadawać to pierwsze pytanie. Ile jest kotów w twoim domu?
W moim domu aktualnie mieszkają dwa koty, Kamek i Nuta. Wcześniej miałam jeszcze dwa koty, kiedy mieszkałam u rodziców. Aktualnie jestem przy dwóch i na razie jest to sytuacja niezmienna. Inspirują mnie i zdecydowanie asystują przy pracy nad każdą książką, w sensie przenośnym i dosłownym, bo nieraz zdarza się, że lubią położyć się i zasnąć na klawiaturze, wprowadzając pewne zamieszanie w tworzone przeze mnie ilustracje. No i w tej książce rzeczywiście widać na każdej stronie inspiracje ich zachowaniem i nimi samymi.
Można sobie tutaj wybrać jakiegoś jednego swojego ulubionego, chociaż jest to trudne, bo jest ich tutaj, przypuszczam, że koło setki, prawda?
Nie liczyłam. Chyba nie podejmuję się tego zadania, bo jest ich rzeczywiście bardzo dużo.
Przeżywają różne historie, różne przygody, są o różnym wyglądzie i o różnym charakterze i mieszkają w tym mieście kotów. I to jest też książka, która jest w takiej serii w naszej księgarni, bo rozumiem, że koty uwielbiasz i koty są wobec tego najważniejsze, bo trzeba uwielbiać koty, żeby tak o nich opowiadać, ale są też na przykład psy.
Tak, rzeczywiście. Pierwszą książką, która się ukazała w tej miniserii, było Miasto Psów i to było dla mnie wyzwanie, bo przyznam, że nigdy psa nie miałam, nie mam z nimi zbyt wielkiej styczności, no i zdecydowanie jestem kociarą, ale mam takie wrażenie po pracy nad tą książką, że praca nad Miastem Psów była dla mnie dużo łatwiejsza, bo miałam w tym więcej swobody w takim oglądaniu psów, bez żadnych założeń, bez żadnych własnych doświadczeń, bez jakiegoś takiego spięcia przy mieście kotów, no to miałam zupełnie inne podejście. Jako kociara, no to wzięłam sobie to za punkt honoru, żeby pokazać całą istotę kotów w mieście kotów, więc trochę się stresowałam, czy mi się to uda i czy uda mi się tą całą moją sympatię do kotów przelać na książkę. Przy mieście psów zdecydowanie podeszłam do tego swobodniej i z dużo większym jakimś takim zabawą i właśnie bez spięcia.
Ponieważ powiedziałeś mi na samym początku, że twoja praca polega na tworzeniu książek autorskich, ale też czasem ilustrujesz innym, to musimy też powiedzieć o tej najnowszej książce, która się właśnie teraz ukazała w wydawnictwie Agora dla dzieci. Boguś Janiszewski tutaj odpowiada za tekst, a ty jesteś ilustratorką jego pomysłu.
Tak.
To było, mówimy o Kurzole, drugiej części, bo już są dwa tomy. To było trudne wyzwanie.
To jest zupełnie inna praca i zupełnie na inne rzeczy należy zwracać uwagę, no bo jednak mam tekst, na którym muszę bazować i na którym się opierać. Natomiast no, współpraca z Bogusiem zostawiła mi bardzo dużo przestrzeni. On jest bardzo otwarty na mój wkład w również jakąś modyfikację tekstu. Jeżeli...
Nazwałabyś to komiksem, te książki?
Nie, raczej nie. Są to książki hybrydowe, które łączą komiks z tekstem ciągłym i rzeczywiście pojawiają się tam takie sekcje, które są stricte te takimi, powiedzmy, paskami komiksowymi. Natomiast nie nazwałabym tego komiksem, ponieważ jednak dużo łatwiej pracować nad książką hybrydową, gdzie jeżeli jakiś fragment nie nadaje się do komiksu albo z różnych względów nie chcę go rysować jako komiks, to po prostu mogę go zostawić w tekście ciągłym. No w komiksie, pracując nad komiksami typowymi, nie ma takiego przywileju. Jednak trzeba się zmierzyć z każdym najmniejszym fragmentem scenariusza.
Wróćmy jeszcze na chwilę do naszej księgarni i do tej miniserii, czyli Miasto Psów i Miasto Kotów. Czy to jest tak, że jak się zaczyna no właśnie taką serię, to są dalsze pomysły, czy stawiacie kropkę i już wystarczy?
Zawsze są dalsze pomysły.
No ale gdyby była taka swoboda i gdybyś to ty mogła decydować o tym, co będzie dalej i kto będzie bohaterem kolejnego miasta, to jakiego byś wybrała? Nie wiem, zwierzaka czy człowieka?
Wiele głosów, bo oczywiście to nie tylko no, ja tutaj mam burzę mózgów w kwestii miasta kotów, ale też wszyscy znajomi, przyjaciele i ich dzieci.
Dzieci, właśnie.
I najczęściej przewija się gdzieś pomysł na miasto Wydr.
Wydr?
Tak, coś dość nietypowe.
Bardzo nietypowe. Myślałam o chomikach albo świnkach morskich, a tutaj wydry, czyli trochę jednak przecież dzikie stworzenia, żyjące tak sobie na własną rękę, znaczy na własną łapę.
Dokładnie. Ja za to...
Ponieważ właśnie, a co ty byś chciała? Co by ci się marzyło?
Miasto kotów i psów łączy się niejako z innymi moimi książkami, faktami i plotkami o smokach oraz Rokiem na zamku. Śmieję się już trochę, że tworzę własne uniwersum, w którym rzeczywiście fragmenty tych książek się przeplatają. I przyznam, że książka o smokach była pierwszą z tej serii i była dla mnie super zabawą i super przygodą. Więc chętnie poeksploatowałabym jeszcze ten temat i zajęła się miastem smoków, ale zobaczymy, co przyszło. coś przyniesie.
Nikola Kucharska, ilustratorka, no mistrzyni takich ciekawych form. O czym możecie się przekonać, sięgając po Miasto Kotów, najnowszą książkę, która ukazała się w naszej księgarni, i mam egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Pozostajemy przy tej zasadzie. Jeśli mnie słyszycie, to przed wami wyprawa na targi książki w Krakowie. Wydawnictwo A3, nie wydawnictwo, tylko stoisko A3, to jest stoisko, na którym jesteśmy, my, Radio Kraków. I trzeba powiedzieć Koty albo Miasto Kotów. Ten pierwszy, kto przyjdzie z tym hasłem, dostanie tę książkę od nas, od wydawnictwa Nasza Księgarnia, od Nikoli Kucharskiej. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
A teraz chwila oddechu i zaraz będziemy jeszcze rozmawiać z bohaterkami dzisiejszego dnia na targach, które obchodzą, uwaga, uwaga, 15-lecie swojej bohaterki, którą stworzyły. Stworzyły ją 15 lat temu. Ciekawa jestem, czy się domyślacie, co zaraz się dowiecie. Za chwilę będziemy rozmawiać o pewnej niezwykłej serii. Jesteśmy na targach książki w Krakowie. Nasz alfabet nadawany jest ze stoiska Radia Kraków, stoiska numer A3 w hali Dunaj. I kolejne rozmowy i kolejne wydarzenia. Powiedziałam, że pewna bohaterka obchodzi na targach 15 urodziny. Ta bohaterka to Basia, stworzona przez dwie autorki, przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. To po prostu niesłychane, że to było 15 lat temu i cały czas ukazują się nowe książki o Basi. Obie autorki dzisiaj w południe obchodzić będą urodziny tutaj na targach, więc oczywiście wszyscy na te urodziny są zaproszeni. A ja z nimi teraz porozmawiam o pewnej bardzo krakowskiej części dotyczącej tej serii, czyli Basia, która trafiła na Wawel, a książka nosi tytuł Basia i skarby. Już za chwilę Zofia Stanecka i Marianna Oklejak w studiu targowym Radia Kraków.
Radio Kraków.
Zofia Stanecka, Marianna Oklejak, duet, dzięki któremu mamy serię o Basi na Wawelu. Rozgrywa się akcja najnowszej waszej książki, czyli Basia i skarby. Najpierw pytanie do autorki tekst. Czy wiedziałaś w którymś momencie, że musisz tutaj z Basią przyjechać?
Ja sama to bardzo często tutaj przyjeżdżam i bardzo chętnie tu przyjeżdżam, natomiast no, wyszło to od Wawelu, nie ukrywam, co jest bardzo miłe. Basia poczuła się troszkę jak królowa.
No bo ona też szuka tych królewskich śladów tutaj, kiedy wędruje po wawelskich salach i dopytuje o różne szczegóły z życia królów i królowych.
Przede wszystkim szuka różnych skarbów. Skarbów i takich arrasowych, i takich różnych skarbów materialnych, ale też zadaje sobie pytania, co to w ogóle znaczy być skarbem. No bo skoro babcia mówi, wy jesteście moimi skarbami, to co to znaczy?
Marianno, czy dla ciebie to było trudne, żeby stworzyć ilustracje miejsc, które każdy Polak właściwie zna, no bo każdy choć raz był na Wawelu. Czy to jest łatwe, czy trudne?
Na pewno trzeba tutaj wyważyć pomiędzy realizmem, a czymś takim, co bardziej przemówi do wyobraźni dziecka, czyli czymś, co jest jakoś troszkę bajkowe. No, co prawda Wawelu upiększać w żaden sposób nie trzeba, gdyż jest to, myślę, jedno z piękniejszych miejsc w ogóle w Polsce i nie tylko. Ale rzeczywiście w książce pojawiają się na przykład arrasy, pojawia się wizyta w skarbcu, a ten skarbiec, trzeba dodać, tutaj na Wawelu od całkiem niedawna istnieje w nowej, odświeżonej odsłonie, o wiele bogatszej, więc też chodziło o to, żeby tak to pokazać, żeby jednocześnie właśnie zaprezentować to prawdziwe miejsce i troszkę zachęcić i pokazać, jaka w nim kryje się magia.
No bo o ile w arrasach właśnie dużo jest magii i baśni i tam mogłaś też chyba właśnie swojej wyobraźni użyć, to już taki szczerbiec to ma wyglądać jak szczerbiec i tak wygląda. Przyglądałaś mu się?
Tak, szczerbiec wygląda jak szczerbiec. Oczywiście nie jest dokładnie zwymiarowany i pewnie nie ma tylu milimetrów ilu w rzeczywistości, Ale faktycznie odwiedzałam tutaj zamek na Wawelu, oglądałyśmy wspólnie z Zosią Arrasy, później ja przyjechałam na specjalną wizytę, żeby zwiedzić skarbiec, tak żeby wszystkiemu stało się zadość, żeby było tak jak trzeba.
Basia z rodziną, bo przyjeżdża tutaj ze stryjem i ze swoim bratem, szuka skarbów, ale ona właśnie ma cały czas wątpliwości, co to te skarby są. My oczywiście nie powiemy, jak się ta historia kończy i do jakich wniosków Basia dochodzi, ale Zosiu, co chciałaś dzieciom przekazać tą opowieścią? No bo że zachęcić do przyjazdu do Krakowa na Wawel to jest oczywiste i jestem pewna, że każdy po lekturze twojej książki, jeśli jeszcze tu nie był, to tu przyjedzie chociażby, żeby te wszystkie cuda zobaczyć. Bo przyznacie, że jest to wyjątkowe zupełnie miejsce w Polsce. Natomiast co jeszcze? Co jeszcze po tej lekturze myślisz, że dzieci pomyślą sobie?
Och, co sobie pomyślą, to nie mam pojęcia. Myślę, że dzieci mają ogromną, wolną wyobraźnię i mają prawo sobie pomyśleć, co tylko zechcą, ale jakby mnie samą bardzo zainteresowało, no ponieważ ja się zajmuję słowem, więc mnie interesuje to, co ludzie rozumieją pod słowem skarby, co my sobie wyobrażamy, co to jest skarb, jak jesteśmy mali, jak jesteśmy starsi. Stryj w pewnym momencie mówi, że wolny czas jest takim największym skarbem. I myślę,
starszy człowiek na pewno powie, że zdrowie to jest największy skarb, a dla dziecka jest to coś zupełnie normalnego.
Tak, ale bardzo mi właśnie zależało, żeby w ogóle mieć taką refleksję. Ja powiem o słowie, a dla dziecka to może będzie bardziej pojęcie, żeby po prostu się zastanowiło i obejrzało te skarby, które są takie materialne, które możemy oglądać za szybką, ale może ktoś też ma w kieszeni jakiś pieniążek, za który kupi żelka, który też może okazać się skarbem, ale też w ogóle to mi się wydaje, że jakby to jest taka przestrzeń do refleksji. Co jest dla mnie ważne i czy jest na tyle ważne, żeby nazwać to skarbem?
Co się dzieje na takich warsztatach? W jaki sposób przekonać dzieci do tego, jeśli są nieprzekonane, że historia może być ciekawa, że przeszłość może być ciekawa? Czy większą rolę tutaj ma Marianna czy Zosia?
No, obydwie. To my jesteśmy tandemem i ja sobie nie wyobrażam takiego spotkania bez Zosi. Myślę, że tutaj kluczem jest, ale mogę się mylić, ty dodasz, Zosiu, poczucie humoru i mówienie jakimś takim językiem, który trafia wprost, a nie naokoło, z jakimiś naukowymi terminami, nie wiem czym jeszcze. Zresztą no, zdradzę leciutko, że my czasem na takich spotkaniach nie jesteśmy do końca sobą. Czasem jesteśmy kim innym, na przykład kimś pluszowym. Nie wiem, czy mogę powiedzieć więcej, Zosiu?
No, ja mogę powiedzieć, że zdarza się nam też być kimś nie do końca mądrym i wtedy to zadaniem dzieci jest dojść do pewnych wniosków, bo my będąc tym kimś innym nie jesteśmy w stanie dojść do żadnych innych wniosków. Tutaj drogie Sherlocki słuchające, ponieważ w głowie mamy wyłącznie banany.
I miód.
I miód. I miód.
Właśnie.
Tych, którzy mają przed sobą lekturę książki, też można najpierw wysłać do skarbca. I teraz pewnie trudne pytanie, co was w tym skarbcu najbardziej zafascynowało? To znaczy stanęłyście przy tym i było takie... Jest coś takiego?
Oj, no przede wszystkim ten nowy skarbiec jest rzeczywiście o wiele większy i wrażenie robi sama ekspozycja, kiedy na przykład z ciemności wyłaniają się nagle jakieś malutkie, świecące kamienie, kufle i można się temu wszystkiemu z bliska przyjrzeć i to jest aż niebywałe, że w ogóle ktoś sobie kiedyś zadał tyle trudu, żeby zrobić coś tak precyzyjnego. Także nie umiałabym wskazać jednej rzeczy.
No ja jestem absolutnie fatalna, ponieważ ja w każdym możliwym muzeum najbardziej lubię klejnoty i moje dzieci się śmieją, że ja chodzę do muzeów, żeby oglądać biżuterię i marzyć o tym, żeby ją na siebie założyć. Oczywiście to nie jest prawda w przypadku każdego muzeum, natomiast w przypadku skarbca rzeczywiście jak widzę klejnoty, to moje serduszko mocniej bije.
To nie jest wasza jedyna wizyta w Krakowie w tym czasie. Zosiu, będziesz również na targach książki i teraz naszych słuchaczy bardzo proszę zaproś na targi.
Tak, będę podpisywać książki, ale oczywiście jak ktoś zechce mi zadać jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Mogę odpowiedzieć i jako ja, i jako Basia, i może jako ktoś inny, też właśnie nie do końca mądry, kto lubi banany. Bardzo serdecznie zapraszam. Wielbicieli Basi, wielbicieli Krakowa, bo będę z Basią i skarbami. Chętnie porozmawiam, spotkam się z Państwem.
Sprawdźcie w programie targów, kiedy można Basię, czyli Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak spotkać i gdzie, na którym stoisku, ale wcześniej koniecznie przyjdźcie na Wawel i chociażby nawet zaglądnijcie do skarbca, no i zobaczcie, o co chodzi z tymi arrasami i może też znajdziecie swój jakiś ulubiony skarb tutaj na Wawelu.
Zwierzątka.
Ja właśnie chciałam, tak.
To jest coś fantastycznego, polecam każdemu niezależnie od wieku.
Czyli podchodzimy do arrasu i szukamy, jakie są zwierzęta?
Tak, na przykład. Albo idziemy na przykład, tak, te malutkie, albo idziemy według klucza, znajdź wszystkie małpki na wszystkich arrasach, znajdź wszystkie ślimaki. Zapewniam, że to jest rozrywka na wiele wizyt.
Zwłaszcza ja polecam przyglądanie się minom tych zwierzątek. Myśmy tu z Marianną razem oglądały w czasie poprzedniej wizyty te zwierzątka i na przykład na arrasach występują wściekłe ślimaki, znaczy takie bardzo niezadowolone i inne z kolei szalenie zadowolone. To jest ogromna zabawa. Myślę, że ci, którzy je tkali, to ja sobie zawsze lubię wyobrażać, że te akurat małe zwierzątka to powierzano jakimś takim mniej ważnym tkaczom. Ci ważni to tam robili marsową minę jakiegoś Abla czy Kaina, a na dole siedział sobie taki mały i robił takiego ślimaka i sobie mówił, zrobię mu taką jajcarską minę. Naprawdę warto to pośledzić, bo to jest niesamowite.
I jeszcze na dodatek te arrasy i te zwierzątka na tych arrasach często wiszą na wysokości małego człowieka i można to naprawdę bardzo dobrze wszystko prześledzić.
Tak, więc to jest naprawdę, aż się prosi, nie wiem, może ktoś kiedyś przed wiekami sam się już domyślał, że to będzie temu służyło. Typu, że ta raz by wisiały gdzieś w jakiejś sali, wielka uczta, wszyscy się nudzą, a tu nagle w postaci takiej rozrywki właśnie jakiś taki, a to dziwny ślimak albo jakiś taki...
Żaby jeszcze są tak. Bardzo interesujące, polecam żaby.
Ale też są na przykład takie drapieżne koty, które często mają miny, jakby miały niestrawność, ale nie tylko. Tak, to jest...
Oraz w Arce Noego były smoki. Ja się bardzo zastanawiam po obejrzeniu tej ekspozycji arrasowej, co się z nimi stało, no bo ocalały w Arce Noego. I to nawet takie, powiedziałabym, pokaźne.
Nie, one nie tyle były w Arce Noego, co do niej zmierzały, więc nie wiemy, czy dotarły. No właśnie, to może my zostawimy już z tymi pytaniami naszych słuchaczy.
Noe ich nie wyrzucił, bo to bardzo by zmieniło całe moje uczucia względem Noego.
Widzę tutaj na kolejną książkę. Tak, co stało się ze smokami, które były w drodze na Arce Noego?
Właśnie.
Zofia Stanecka, Marianna Oklejak, bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
A autorki można spotkać dzisiaj na targach o godzinie 12 w sali Praga A. Będą warsztaty urodzinowe z Basią. To wszystko już dzisiaj w alfabecie prosto z targów książki, które właśnie się otwierają dla publiczności. Zapraszamy również na nasze stoisko A3. Mnóstwo pięknych audiobooków do słuchania specjalnie dla i dzieci, i dla dorosłych od Radia Kraków. A my słyszymy się za tydzień, jak zawsze o 9:10. Dziękuję bardzo. Barbara Gawryluk, do usłyszenia.